Drodzy bracia i siostry, chciałbym jeszcze raz zająć wam z jednym wykładem dalszy ciąg tego tematu poznawania woli Bożej. I chciałbym powiedzieć, tak jak wracając już do tego, co mówiłem, że to było zawsze problemem i były różne sposoby poznawania woli Bożej. I każdy z was na pewno zetknął się z tymi dwoma wyrazami Urim i Tumim. Światło i prawo. W Starym Testamencie czytamy i są takie ryciny nawet w leksykonie biblijnym, gdzie jest pokazany strój kapłana starotestamentowego i jest pokazany również strój najwyższego kapłana. I on miał tu na napierśniku, miał 12 12 kamieni, które było, symbolizowało 12 pokoleń narodu izraelskiego i to on miał na takim napierśniku i miał również takie dwa kamienie. Różne są komentarze, że to było kilka kamieni albo jeden kamień w jakimś woreczku i pytano się Urim i Tumim i to miało odpowiadać tak lub nie, lub całymi zdaniami. Rinecker w leksykonie biblijnym pisze, że dokładnie jak to pytanie się odbywało, nie znajdujemy potwierdzenia w Biblii. My wiemy, że się pytano i to odpowiadało, ale w jaki sposób większość biblistów twierdzi, że na tak się zajarzył jeden, a na nie drugi kamień. Ale jak to zajarzenie, jak się to miało objawiać, to nie jest dokładnie powiedziane. Urim i Tumim, my wiemy, że Izrael się pytał Pana, co mamy zrobić. Wiele razy. My wiemy, że w Księdze Mojżeszowej jest bardzo wyraźnie nawet powiedziane, jaki był ubiór kapłana, jaki był proceder, czy oczyszczenia tego kapłana, zanim on przystępował do służby. I jest również powiedziane, musiał pościć, musiał się wstrzymywać od kontaktów z żoną i tak dalej. Każdy kapłan musiał być żonaty. Takie były warunki. I wiemy, że najwyższy kapłan, który wchodził raz do roku do miejsca najświętszego, on miał w tym ubiorze, miał u dołu takie obramowanie, tam były dzwoneczki i tam były granatowe jabłka. I jak wchodził do miejsca najświętszego, od gdy on wykonywał różne ruchy, to te dzwoneczki dawały sygnał, że on żyje. Bo wejść nieoczyszczony do tego miejsca najświętszego, to znaczyło paść trupem. Też chciałem zgłębić to, no a jakby się tak padł trupem, to kto tam wejdzie go wyciągnąć, nie? Więc jest również i wytłumaczenie w komentarzach, w Biblii tego nie ma. Napisane w późniejszych księgach żydowskich jest pisane, że za prawą nogę był uwiązany koło kostki, miał taką linkę i taką linę konopną, jak wchodził, to on to ciągnął za sobą. Tak jest w kronikach żydowskich napisane. I oni wchodzili i pytali Pana. I my wiemy, że Jozue, na przykład w Księdze Sędziów, w pierwszym rozdziale, zaraz w pierwszym wierszu, my czytamy, kiedy już umarł Jozue, więc umarli ci, którzy tych ostatnich dwóch, którzy wyszli razem z narodem izraelskim w pełni sił i weszli, to był Jozue i Kaleb. My czytamy, że Jozue umarł i teraz ci, którzy po nim zostali, tu jest napisane, zaraz w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu napisali, i stało się po śmierci Jozuego, iż pytali synowie izraelscy Pana, mówiąc, któż z nas wprzód pójdzie przeciwko Hananajczykowi, aby walczył z nami. My wiemy, że Dawid ile razy miał, czy miał pójść na wojnę, czy nie, on pytał Pana. Ale tutaj my czytamy, że umarł taki autorytet jak Jozue. Jozue przed swoją śmiercią powiedział, wybierzcie sobie życie lub śmierć. A jest napisane, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. My wiem, że póki żyli ci, którzy by mieli udział, znali działanie, postępowanie tych sług Bożych, że to jeszcze był taki dobry okres, ale potem my czytamy w Księdze Sędziów, że był taki czas, że nie było króla, że każdy czynił, co chciał. To był taki okres. Ale tutaj mamy na początku tej Księgi Sędziów napisane i pytali się Pana, kto pójdzie przed nami. W księdze Jozuego jest napisane o tym, jak przeszedł przez Jordan Jozue, tych 12 kapłanów. My czytamy po tym, że zdobyli Jerycho. On, Jozue, wyraźnie powiedział, co należy robić. To było bardzo dziwne, bo oni nie mieli żadnych maszyn oblężniczych. Jest taka książka, jednak Pismo Święte ma rację, tam opisuje, że korona muru, który był wokół Jerozolimy, wokół Jerycha, była 2 metry szeroka, no i to stożkowo szedł, więc to były potężne mury, prawda? I teraz naród izraelski to byli pasterze owiec, to tam oni nie mieli takich wielkich zbroi i tak dalej, a do zdobywania miast było potrzebne maszyny oblężnicze, takie tarany, no tam podpalali bramy różne, były te sposoby zdobywania miast, ale oni nie byli do tego w ogóle przygotowani. I teraz obchodzić dookoła. Raz, codziennie raz. A co było bardzo ciekawe, nie wolno było nic mówić, prawda? Czemu Pan Bóg nakazał, zabronił rozmowy tym, którzy obchodzili Jerycho? Zastanawialiście się nad tym? Że tu szli kapłani, trąby i tak dalej, ale żadnej broni, żadne czołgi, nic nie jechało, żadna demonstracja mocy i teraz idą. Po co my idziemy? Zacznijmy gadać, no co to za sens, nie? A takie rozmowy to psują, wprowadzają wątpliwości. Dlatego było powiedziane cicho, nie wolno nic mówić. I to było przez 6 dni, a w 7 dzień my wiemy, co się stało. W tej książce, a jednak Pismo Święte ma rację, jest opisane, że te mury się nie rozsypały, ale zapadły i wymiar tych murów jest podany właśnie jako, że się to zapadło. I są różne tłumaczenia, że drgania, bo jak ci zaczęli krzyczeć i tak dalej. My wiemy, że tak się stało. I teraz wiemy, że potem była ta klęska pod Hai i tak dalej, sprawa z Achanem, co się wszystko stało. I teraz my czytamy o tym, że wszyscy się dowiadywali i strach padł na te ludy okoliczne, bo tam, gdzie naród izraelski szedł, to wszyscy no, musieli zginąć. Oni, no, dla nas też w Nowym Testamencie tak trochę niezrozumiałe, ale byli wycięci w pień. I my czytamy, że przyszli do Jozuego Gabaonici i tu jest napisane, że przynieśli spleśniały chleb i przynieśli takie bukłaki, które już były dziurawe i powiedzieli do Jozuego, z dalekaśmy przyszli. Ten chleb był ciepły z pieca wyjmowany, jakieśmy wychodzili. Oni kłamali. A oni przyjęli ten chleb i jedli. Prawda? I tu jest powiedziane, a ust pańskich się nie pytali. To jest takie miejsce Słowa Bożego, gdzie wyraźnie jest powiedziane, ust pańskich się nie pytali. Jak tu mówiłem, braterstwu, przy okrągłym staleśmy, rozmawiali, był taki brat Gerhard Krüger, on pastorem był w Aachen, taki dosyć ekscentryczny brat, jeśli chodzi o zwiastowanie. On nigdy nie owijał w bawełnę i u nas na naszym terenie, skąd jestem, tam w tych zborach stanowczych chrześcijan się pojawiły takie grupy, które spowodowały straszne spustoszenie. Jedna to była ta nauka samouświęceniowa albo norweska, a druga nauka Branhama. I ten brat, kiedy pierwszy raz był u nas, ten brat Krüger, było takie zebranie, spotkanie braterskie, to było lata 60., połowa lat 63-5 w tym czasie. Byliśmy zgromadzeni jako bracia, bo zawsze był taki praktykowany u nas sposób, że ze wszystkich zborów bracia się spotykali w piątą niedzielę i ten brat tam miał usługiwać. I ten brat, on taki był kto go zna, 1,90 m wysoki, miał taki specyficzny sposób mówienia, mówi: wy bracia się pana nie pytali, ale spleśniały chleb od gabaonitów wzięli. To znaczy, że myśmy nie pytali się, co to za nauka, nie dochodziliśmy według Słowa Bożego, nauka samouświęceniowa, my się sami nie uświęcimy, ale różne takie pozory i tak dalej, to zresztą spowodowało straszne spustoszenie i podział w zborach. I on mówił: wyście się pana nie pytali i tak jak Jozue ten chleb od gabaonitów spożyli. To jest bardzo znamienna historia. Chciałbym jedno powiedzieć, nie wiem, czyście zwrócili uwagę na taką historię, to już jest w Księdze Samuelowej opisane. My wiemy, że ci gabaonici zostali potem zdemaskowani, potem było powiedziane, że oni będą sługami i tak dalej. Oni na to wszystko się zgodzili. A potem my czytamy, za jakiś czas, za czasów króla Dawida, była susza, była taka katastrofa, był głód na ziemi i Dawid się pytał Pana, co jest powodem. A tam było powiedziane, że nie dotrzymali przysięgi danej gabaonitom. To jest dla mnie, nie będę czytał tej historii, to jest w Księdze Samuelowe opisane, powiedziane było, że Saul, on był tak gorliwy, że chciał wszystkich gabaonitów wygubić. I on ich dużo wygubił, ale jeszcze trochę zostało. I teraz, żeby przebłagać Boży gniew, Dawid wezwał tych jeszcze z gabaonitów, którzy żyli, i wezwał ich: jakie jest wasze życzenie? A oni powiedzieli: ani złota, ani srebra, nic, ale potomków tego, który nas chciał zniszczyć, wydać i powiesić. Nie? To jest historia, nie wiem, ty znasz tą historię, bo kiwasz głową, nie? To jest straszna historia. Jedno takie przeoczenie, Pana się nie pytali i potem taka historia z tego wynikła. Te konsekwencje. I tu możemy zauważyć, że jeśli się coś, jedno uchybienie zrobi, czy to jest taka jakby reakcja łańcuchowa, tak? I to jest takie bardzo smutne, przerażające. I dlatego jest powiedziane, że my mamy pytać Pana. I my czytamy, to jest też taka historia dla nas już bardzo, bardzo smutna, tragiczna, kiedy król Saul już został odrzucony. Pan Bóg go odrzucił i on był skonfrontowany wtedy z nieprzyjacielem. Wojska filistyńskie były, a naprzeciwko nich był Saul ze swoim wojskiem. I teraz radził się Saul Pana, co dalej? To jest 28 rozdział. I my czytamy: i nie odpowiadał mu Urim. Ja to przeczytam. To miejsce Słowa Bożego, to jest Księgi Samuela, 28, pierwsza księga, 28 rozdział. Rozdział 6, wiersz. I radził się Saul Pana, ale mu nie odpowiedział Pan ani przez sny, ani przez Urym, ani przez proroky. Urim i Tumim to były te sposoby pytania się tak lub nie, co postąpić. A tu jest powiedziane, że to Urim już mu nie odpowiadało. I on był bezradny, co dalej zrobić. Nie? On widział wroga naprzeciwko. On wiedział, że go Bóg odrzucił, bo mu to Samuel bardzo wyraźnie powiedział. Teraz mu Pan nie odpowiada. I teraz my czytamy taką straszną rzecz, że on się zwrócił do wróżbitów, do wróżki, żeby szukać odpowiedzi na jego pytanie. A my czytamy w tym samym rozdziale, w wierszu trzecim, my czytamy, a Saul wygnał był wieszczki i czarowniki z ziemi. Gdy czytamy Księgę Mojżeszową, te wszystkie księgi i również i ostatnią tę Księgę Powtórzonego Prawa, tam jest powiedziane, że czarownicy żyć nie dopuścisz. Jeśli by kto się zajmował czarami, należy go ukamionować, a śmierć jego, krew jego będzie na niego, a więc ci, co ukamionują, nie są winni tej śmierci. I Saul swojej gorliwości, on wypędził, wyniszczył wszystkich czarowników i czarownicy. Nie było ich, tak? I kiedy teraz nie odpowiadał mu Pan, dlatego że go Pan odrzucił, to teraz my czytamy, że Saul zwraca się do swoich sług i mówi do nich, poszukajcie mi jakiejś kobiety, która by miała ducha wieszczego i dała mi odpowiedź, żeby poznać wolę Bożą. Czy sobie wyobrażamy, co on zrobił? My czytamy w pierwszej księdze Kronik, 10 rozdziale, ja to zaraz przeczytam. 13 wiersz mówi tak, a tak umarł Saul dla przestępstwa swego, którym był wystąpił przeciwko Panu i przeciwko Słowu Pańskiemu, którego nie przestrzegał, iż się radził ducha wieszczego, pytając się go, a iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajego. Widzimy, że Saul nie otrzymywał odpowiedzi i zwrócił się i mówił, poszukajcie mi tego, który by miał ducha wieszczego. I gdy my przeczytamy ten rozdział 18, to zauważamy, że ci słudzy nie musieli się rozbiec po całym królestwie, żeby takiej osoby szukać. Ale oni od razu powiedzieli, jest taka, taka kobieta w Endor, która ma ducha wieszczego. Oni wiedzieli, ci z tej a my wiemy, że ci, co byli razem z Saulem, mieli wykonać ten wyrok, żeby wytępić wszystkich wieszczków i te wszystkie czarownice. A jedna taka została. I my wiemy, że Saul się do niej udał. To jest straszna historia. I ta historia nam bardzo wyraźnie mówi o tym, że jeśli człowiek odejdzie od Boga, Pan Bóg go odrzuci, to po tym się coraz bardziej pogrąża w tym strasznym grzechu. I to jest straszna historia, która mówi o tym, że Saul zginął. Tu jest powiedziane, że on zażądał, żeby wywołała ducha Samuela. Samuel już w tym czasie nie żył. Są różne wykładnie tego. Ja bardzo często po takich wykładach byłem zapytywany, czy rzeczywiście to był duch Samuela, który się ukazał i tak dalej. No na ten temat jest bardzo wiele. To są różne zdania u kaznodziei. Wiemy tylko jedno, że to, co usłyszał Saul, on padł jak martwy. On stracił wszystkie siły. On zginął Jonatan, jego syn, ten, który był takim ulubieńcem Dawida, takim przyjacielem Dawida. I tu jest pokazane bardzo wyraźnie, jeśli Pan nie odpowiada bardzo często ludzie udają się do kogoś innego. A to jest straszny grzech. I w piątej księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, jest bardzo wyraźnie powiedziane, że kto by te rzeczy czynił, to jest obrzydliwość przed Bogiem, że Pan rozliczy się z takim. Ale my wiemy, że dzisiaj te rzeczy są tak bardzo rozpowszechnione. Człowiek jest zainteresowany, ciekawy, jaka będzie moja przyszłość. I pytają się ludzie i szukają najróżniejszych sposobów, żeby się o tym dowiedzieć. I szukają i zwracają się do tych różnych praktykarzy, do tych różnych magów czy przepowiadaczy przyszłości, zwracają się do nich. I chciałbym powiedzieć, że jest coś takiego na przykład rozpowszechnionego dzisiaj, horoskopy. I ludzie czytają horoskopy. I wierzący niestety też, bo z tym się ciągle na nowo spotykam. Kiedyś, jeszcze za czasów poprzedniego ustroju, to jak w pracy przyszła gazeta, to wszyscy brali ostatnią stronę, bo tam był sport i tam ile razy kto kopnął do tej skóry, ty trafił do bramki, to była prawda, prawda? A to, co z przodu się pisało, to był, no to różnie było, zależno jaka była sytuacja. Ale teraz ludzie jak dostają gazety, otwierają horoskop i te horoskopy, to mówi o naszej przyszłości. I to ludzi fascynuje. I o tym ludzie rozmyślają, o tym ludzie mówią. I nie pytają się Pana, ale pytają się tych różnych mocy, to, co jest zabronione. I chciałbym przy tej okazji przestrzec dzieci Boże, że to jest strasznym grzechem. I bardzo często to ludzie robią, nadsłuchują. Mówi, ja temu nie wierzę, no ale przy okazji. Chciałbym powiedzieć, że te rzeczy niestety nie pozostają bez zgubnych skutków. Jeśli ktoś to robił, ktoś się w ten sposób pytał Pana o swoją przyszłość, to chciałbym powiedzieć, że wara mu, niech pokutuje z tego, niech szuka oblicza Bożego. Tu jest powiedziane o Saulu, co on robił, przeczytałem to miejsce, jaki go wyrok spotkał. I dlatego też tak ważne jest, na jakiej drodze my chcemy dowiedzieć się o tym, jaki jest nasz los, co nas oczekuje. Z tych, co już przytoczyłem takie przykłady, chciałbym powiedzieć jedno, jest taki jeden wniosek, że Pan nam zawsze objawia tyle, ile jest nam w danej chwili potrzebne. Gdybyśmy wiedzieli, co wszystko nas czeka, nie wiadomo, jakbyśmy reagowali. Pan wymaga posłuszeństwa, żebyśmy byli Mu posłuszni i czynili to, co On chce. Tak jak było powiedziane do tego Filipa, idź na ulicę, na drogę, która jest pusta. A Pan potem dalej powie, Panie, po co ja pójdę? Ten Piotr się pyta, Panie, a ten co? Co Tobie do tego? Taka jest droga dla Ciebie. I jeśli chodzi o Urim i Tumim, jak to dokładnie się odbywało, to Biblia nam tego nie tłumaczy. Jest powiedziane, że było tak lub nie. Bardzo często było objawiane słowo od Pana, które mówiło tak lub nie, ciągnąć na wojnę lub nie. Ale czy się to zaświeciło, czy nie, to nie jest w Biblii napisane. Dlatego ci, którzy, no już ci bibliści dociekliwi, mówią, że ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, ale o czym my wiemy, że po powrocie z niewoli babilońskiej w księdze Ezechiela, w księdze Ezdrasza i w księdze Nehemiasza jest powiedziane, że już nie objawiało się ani Urim, ani Tumim. A więc tego już nie było. Widocznie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, że to nie spełniało roli, albo nie umieli się tym obchodzić. W każdym razie Pan już w ten sposób nie mówi. Pan mówił przez proroków i przemawiał przez proroków różnymi sposobami, ale w sposób bardzo taki wyraźny. Chciałbym jeszcze o jednym sposobie poznawania woli Bożej, czy szukania rozwiązania w poznawaniu woli Bożej, wymienić, a to jest rzucanie losów. My znamy historię, to jest opisane zaraz na początku w Dziejach Apostolskich, że wiemy, jaki koniec był Judasza, że on sobie odebrał życie. W narodzie izraelskim było 12 pokoleń i było 12 apostołów, którzy brali udział w wieczerzy. Jeśli chodzi o Judasza, my wiemy, że on był tylko do pewnego momentu uczestnikiem wieczerzy. On nie miał tego działu już co wszyscy. Wieczerza Pańska, wieczerza za czasów, kiedy jeszcze była odprawiana z udziałem Pana Jezusa, to wieczerza odbywała się w ten sposób, że schodzili się ci, którzy spożywać mieli tego baranka paschalnego. Taki warunek był minimum i musiało być 10, żeby go całego skonsumować. Odbywało się to w pozycji takiej półleżącej, oparty na jednym ramieniu, nogi do tyłu i tak wokoło, że była nawet ściśle określona powierzchnia sali, żeby było minimum 23 metry kwadratowe, żeby 10 osób mogło wokół stołu leżeć. I początek tego był taki, że się śpiewał psalm i po tym psalmie wypijano pierwszy kubek wina i wtedy był podawany chleb, który był moczony w takim sosie. Ten sos był słodki z jabłek granatowych, a tam był zaprawiony piołun, to tak coś jak nasz wermut był, niby słodki, a gorzki, nie? I my wiemy, że Judasz z tego kawałka omoczonego chleba dostał i odszedł. Potem już dalej w tym nie uczestniczył. I kiedy teraz było wiadomo, że on odebrał sobie życie, ten syn zatracenia, to my czytamy, że Piotr, który zawsze był pełen inicjatywy, mówi, wy wiecie, co się stało i tak dalej, że 12. I on teraz zaproponował, żeby wybrać tego apostoła 12 w miejsce Judasza. To jest opisana historia zaraz w Dziejach Apostolskich. Na początku opisane jest tak. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich i tu jest napisane i postawili, 23 wiersz, postawili dwóch. Józefa, którego zwano Barsabaszym, którego też nazywano Justym, i Macieja. A modląc się mówili, ty, Panie, który znasz serca wszystkich, okaż z tych dwóch jednego, któregoś obrał. A przyjąwszy cząstkę usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swoje. I rzucili losy ich i padł los na Macieja, a przyłączony jest wspólnym zdaniem do 11 apostołów. Tu jest opisana historia, że postanowiono dwóch, przedstawiono dwóch kandydatów. Oni wszyscy chodzili, nie należeli do tych 12, ale oni chodzili też za Jezusem i teraz z tych dwóch wybrać jednego. My możemy sobie powiedzieć, że jak jest dwóch, to zawsze jeden z nich będzie wybrany, prawda? Jeśli mają być wybory, jest dwóch, tak? I też są różne tłumaczenia tego, ale chciałbym przeczytać jedno miejsce jeszcze ze Słowa Bożego, a potem do tego coś powiedzieć z pierwszego listu do Koryntów, z 15 rozdziału. I chciałbym przeczytać 9 wiersz, który tak brzmi. To pisze apostoł Paweł do Koryntian. Bo ja jest najmniejszy z apostołów, który mnie jest godzien, abym był zwany apostołem, przeto, że prześladowałem zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym im jest, a łaska Jego dla mnie daremną nie była, alem obficiej niż wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie. Chciałbym powiedzieć, tutaj apostoł Paweł o sobie mówi, bo ja jest najmniejszy z apostołów. No, ja już spotkałem się też po tych wypowiedziach, takimi, to co chciałem powiedzieć, teraz z różnymi uwagami, że jednak to było prawidłowe, co zrobili uczniowie, co zrobił Piotr. Piotr był, my wiemy, że był bardzo gorliwy. On zawsze był pełen inicjatywy. Pójdziemy ryby łowić. On od razu wiedział Jezusowi powiedzieć, kim on jest. My wiemy, że on był bardzo prędki, nie? I tutaj on od razu wiedział Jezusowi powiedzieć, kim on jest. My wiemy, że on był bardzo prędki, nie? I tutaj być może, że się pośpieszyli, bo tu jest wyraźnie powiedziany apostoł Paweł, że jest apostołem. Wprawdzie on w tej pokorze mówił, jam jest najmniejszy, tak? Ten czas powołania tego Pawła, to wymagało czasu. My nieraz chcemy coś przyspieszyć. To jest naszą taką jakąś w naturze rzeczy, taką może nawet wadą, że nie czekamy, co Pan powie, nie czekamy na rozwój wydarzeń. Tu jest powiedziane, że oni mieli oczekiwać na wylanie Ducha Świętego. Tu nie jest powiedziane, że mam wybierać. Pan Jezus mówił, mógł przed swoim pójściem do góry powiedzieć jeszcze tego, a tego powołuję. On tego nie powiedział. No są tacy, którzy mówią, no tak, rzeczywiście o tym wybranym 12 apostole my nie czytamy. I odpowiedź na to jest taka, że my nie o wszystkich czytamy, gdzie oni byli, gdzie oni pracowali. My właściwie wiemy Piotr, Jan, Jakub młodszy, no to był późniejszy, apostoł Paweł. Wiemy, że bardzo dużo się mówi o tym, że Tomasz się znalazł w Indiach i tak dalej, że tam usługiwał, ale nie mamy wszystkich wymienionych, gdzie oni byli i nie mamy tym bardziej jeszcze wymienionych, gdzie który z nich został stracony. Bardzo dużo tradycja Kościoła katolickiego nam mówi o tym, o tym, o tym, ale to jest tradycja, która jest przekazywana, która jest nieraz w formie dogmatów przedstawiana, czemu należy wierzyć, ale nie jest to potwierdzone w Słowie Bożym. Ja tylko taki przykład powiem, że wszyscy mówią, że Piotr był w Rzymie. A my nigdzie w Słowie Bożym nie czytamy, żeby był Piotr w Rzymie. Nigdzie nie czytamy. Jak apostoł Paweł pisał list do Rzymian, to tak w ostatnim rozdziale tak wyraźnie wymieniał tyle osób, które pozdrawia, jak gdyby tam był Piotr, to by go też pozdrowił, ale on tam nie był, tak? I nigdzie nie jest powiedziane, że Piotr założył zbór w Rzymie. Nigdzie tak nie jest powiedziane, tak? Ale mimo tego tak się przyjmuje, nie? A my wiemy, jak gdy czytamy Słowo Boże, że apostoł Paweł był posłany jako apostoł pogan. Natomiast Piotr był posłany do Żydów, jako apostoł Żydów. I my wiemy również i to, że nie wszyscy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej. Bardzo liczna grupa Żydów, którym się bardzo dobrze powodziło, zostali w Babilonii. I oni mieli swoich nauczycieli i powstał Talmud babiloński. Ten Talmud babiloński był opracowany, a w Palestynie był Talmud palestyński opracowany. A Żydzi używają do dzisiejszego dnia, ci starozakonni, Talmudu babilońskiego jako bardziej szczegółowego, wyczerpującego zagadnienia. Więc tam była duża kolonia Żydów i najprawdopodobniej tam Paweł był, tam był Piotr, bo on pisał o pozdrowienia z Babilonii. Tak? I teraz jeszcze, to jest taka inna ciekawostka, jest taka książka Historia Izraela, opisana przez dwóch naukowców amerykańskich. To zostało wydane również przez Pax w języku polskim, tłumaczenie. To jest napisane, że na przełomie III-IV wieku rozkopano grób apostoła Piotra i Pawła w Rzymie, tam gdzie jest ta duża katedra. I tam znaleziono tylko jeden kościec. No ale o tym się nie mówi, nie? Ja to podam tylko tak, już to taka może dygresja. W każdym razie tu mamy tak wyraźnie podane, że ten sposób rzucenia losów, to też wzbudza wątpliwości, czy to tak można, nie? My wiemy, kiedy też była taka historia, kiedy Jonasz uciekał od oblicza Bożego i był na tym okręcie. I ten okręt, to taka burza była straszna, a on spał. Czy można w czasie burzy spać? Jest napisane, że spał. Także go musieli nawet obudzić. Jak się go pytali, co on robi, on mówi, że on ucieka od oblicza Bożego. On ucieka od oblicza Bożego. My wiemy, że rzucili te losy. To było według opisów, to było naczynie z takimi kulkami jakimiś glinianymi, a między innymi była jedna czarna, nie? I to właśnie przypadło Jonaszowi. I on powiedział, że on uciekał od oblicza Bożego, nie? Rzucili los i wtedy to się sprawdziło i my czytamy, że gdy go wrzucili w morze, się morze uspokoiło, wszyscy chwalili z przerażeniem, ale i z bojaźnią tego Boga, bo coś się stało, prawda? Ale patrząc na ten moment tutaj, chciałbym powiedzieć, że to rzucanie losów to bardzo często i u nas się tak praktykuje w różnych przypadkach. Orzeł, reszka i tak dalej. Nie tędy droga. My mamy się pytać Pana, a nie różnych przedmiotów. I tak jak już mówiłem, jeśli my wystawiamy toruno, to Pan nam odpowie. I Pan nam odpowie albo przez sługę, albo przez okoliczności, ale Pan nam odpowie bardzo wyraźnie. I dlatego jest to tak bardzo istotne, żebyśmy my dla naszego życia, ja tu na początku przeczytałem tą regułę, że poznawanie woli Bożej i działanie woli Bożej w naszym życiu ma decydujący wpływ nie tylko na nasze życie, ale ma decydujący wpływ na to, gdzie my spędzimy wieczność. I my wiemy, ja jeszcze raz to powtórzę, my modlimy się, bądź wola Twoja. Ale czy my sobie zdajemy z tego sprawę, modląc się, że jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć, być zgodny z wolą Bożą? Ja tylko tak bym apelował już na zakończenie, żebyśmy my to przemyśleli, żeby każdy wyraz, każda prośba, to, z czym my się zwracamy w modlitwie pańskiej, żeby to pochodziło z serca. Jeśli nasze nastawienie będzie takie, żeby być gotowy, to po tym jak coś przyjdzie, to my się z tym zgodzimy. Ale to się już małe dziecko, ale on, takie małe to, ale to każdy, kto wychowywał dzieci, to wie, że to, ale to jest pierwsze, to dziecko mówi, ale on to, tak? Ale to jest to nasze ale do tego, co nam Bóg mówi. Dlatego jest taka może na zakończenie tego wykładu na temat poznawania woli Bożej. Chciałbym jedno, tak każdy, żebyśmy też apelowali, żebyśmy to zrozumieli, ja bym miał taki apel, żebyśmy się modlili, aby Pan nam dał poznać wolę swoją. I żeby nam dał nie tylko poznać wolę swoją, ale żebyśmy byli posłuszni Jego woli, żebyśmy się zgodzili, żebyśmy nie szemrali i żebyśmy posłusznie uczynili to, co jest Jego wolą. I jeśli można, to ja bym chociaż krótką modlitwą chciał zakończyć, żebyśmy mogli żyć tak, aby poznać wolę Bożą.